Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka.
W środku dnia.
A jak się ta historia skończyła, proszę państwa, to pewnie wszyscy wiedzą. Świtezianka, znana lektura Adama Mickiewicza, skończyła się na mokradłach, skończyła się dla chłopaka niestety niedobrze. No więc pytanie jest, czy mokradła to są dobre, czy mokradła są złe? Las pełną gąbką, czyli akcja przywracania dawnych mokradeł zakończona sukcesem. Leśnicy z Wielkopolski odtworzyli śródleśne stawy, oczka wodne, moczary i bagna. W projekcie wzięło udział 16 nadleśnictw z Wielkopolski. Dzięki temu zahamowano, zatrzymano wodę w lesie. Dlaczego to takie ważne? Bo Wielkopolska stepowieje i każda kropla zatrzymanej wody jest na wagę złota, mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzywina.
Mokradła, które odtwarzamy, właściwie już część udało się odtworzyć po 4 latach ciężkiej pracy, to są małe bagienka, mokradełka w środku lasu, które niestety wskutek błędnej gospodarki ostatnio kilkuset lat, błędnej gospodarki człowieka, zanikły, a były niezwykle cennym ekosystemem. To są setki gatunków roślin i zwierząt, które zaczynają do nas wracać. Dla Wielkopolski to jest szczególnie ważne, ponieważ no, Wielkopolska jest miejscem szczególnego deficytu wody w Polsce. To jest taki pierwszy kandydat na zamianę lasów w stepy, a raczej wolimy lasy jako Polacy, mamy tradycje takie. I co musieliśmy zrobić? Na powierzchni ponad 600 boisk piłkarskich, ponad 430 hektarów, maleńkich takich mikroświatów, gdzie kiedyś były piękne zestawy roślin, zwierząt, małych mokradełek, takich małych światów. Trzeba było próbować wyobrazić sobie, jak to kiedyś wyglądało i czasami małymi kładami odtworzyć te mikroświaty. To nie są wielkie przedsięwzięcia typu Stadion Narodowy, lecz tysiące małych światów dla setek gatunków gadów, płazów, pięknych ptaków jak bocian czarny czy żółwia błotnego, który tutaj niedaleko też dobrze się czuje.
Metr kwadratowy gleby leśnej może zgromadzić do 200 litrów wody. Mokradła, zwiększając ilość pary wodnej w atmosferze, zmniejszają wysychanie innych obszarów, na przykład rolniczych. Co warte podkreślenia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jako pierwsza w kraju wprowadziła projekt pod nazwą Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowolnienie odpływu wód. No, długa nazwa tego projektu, ale chodzi, proszę państwa, po prostu o to, żebyśmy trochę tej więcej wody zatrzymali. Tylko w nadleśnictwie Antonin odtworzono 8 takich mokradeł, mówi nadleśniczy nadleśnictwa Antonin Adam Całka.
Tutaj z tego projektu jest on zlokalizowany w 5 leśnictwach, jest dokładnie 8 lokalizacji i tam jest wybudowanych 42 różne obiekty. To są właśnie te mikromokradła, mikrorozlewiska, które łącznie nam dały około 23 hektarów samej wody. Oczywiście nie jest to tylko ta woda ważna, która jest magazynowana, ale również ta gleba wokół mokradeł przysiągnięta. Jak dobrze wiemy, w 1 m³ gleby możemy zmagazynować do 200 litrów wody. Chodzi w tym wszystkim o to, że w okresie wiosennym tą wodę zmagazynować w lesie, żeby nie odpływała do morza, nie odparowała, żeby właśnie stworzyć te dogodne siedliska do rozwoju flory i fauny. I właśnie dzisiaj w sesji terenowej będziemy prezentować takie spektakularne mokradło w leśnictwie Karłowice, które przez kilkadziesiąt lat było wyschnięte. To emerytowany leśniczy mówił, że jak był młodym leśniczym, to tam właśnie zawsze było mokradło, które niestety wyschło ze względu na ujemny bilans wodny i nam udało się tą wodę przywrócić. Dzisiaj tam pojedziemy, jest pełno wody. Wczoraj byłem, było mnóstwo komarów, czyli obraz z tego, że mokradło działa.
Naukowcy twierdzą, że zabagnianie lasów jest szansą powstrzymania zmian klimatycznych. Mokradła są jednymi z najważniejszych regulatorów biosfery, a należą niestety do najbardziej przekształconych i najszybciej ginących ekosystemów. Bez naprawy zdegradowanych mokradeł nie powstrzymamy dalszej degradacji biosfery. Jak odtwarza się takie mokradło? Skąd wiadomo, że było pierwotnie w tym miejscu? Ponownie nadleśniczy Adam Całka.
Oczywiście poszukiwaliśmy zawsze tych lokalizacji, gdzie ta woda wcześniej była albo jest w niewielkiej ilości, można ją podpiętrzyć. ale tutaj przede wszystkim skupialiśmy się na starych mapach, jak to wyglądało kiedyś, taka analiza siedliskowa. Korzystaliśmy z badań fachowców, czyli tutaj siedliskoznawców, biologów, którzy podpowiadali, że odpowiednie rośliny wskazują, że tam powinna być ta woda i jeżeli tej wody będzie więcej, to na pewno będą się dobrze czuły. Takim finalnym efektem, jeżeli ta woda już jest, korzystają z tego ptaki. Mamy tutaj sporą populację bociana czarnego, czyli tego pięknego naszego bociana, którego nazywamy ludowo hajstrom. On się bardzo dobrze czuje tutaj w nadleśnictwie Antonin i właśnie takie małe, drobne rozlewiska to jest miejsce jego żerowania. Jest to ptak bardzo puchliwy, dlatego on rzadko żeruje na zewnątrz lasu, właśnie uwielbia w lesie w spokoju żerować i dlatego tak dobrze czuje się w nadleśnictwie Antonin.
Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi, poczynając od filtrowania wody, magazynowania jej, ochładzania i oczyszczania powietrza, kończąc na podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i wiązaniu węgla. W Wielkopolsce odtworzono bagna łącznej wielkości ponad 400 boisk sportowych, zbudowano i naprawiono 151 obiektów hydrologicznych. Dzięki temu udało się ochronić wiele siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi gatunków roślin oraz zwierząt, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
Efekt jest taki, żeby ta woda przede wszystkim powróciła, zasiliła te miejsca, które tej wody były pozbawione. Wtedy to mokradło się odtwarza. Pamiętajmy, że mokradło pozbawione wody z roli tego magazyniera, że tak się wyrażę, dwutlenku węgla, no zmienia swoją rolę i zaczyna emitować. My chcemy przeciwdziałać temu. Odtwarzamy, czyli mamy ten efekt w postaci nawodnionego terenu. Odtwarza się różnorodność biologiczna, roślinność, zwierzęta korzystają z tego, ptactwo. No i tworzy się ten mikroklimat naturalny. Klimatyzator dla miast, tych, które są w sąsiedztwie. To jest też taki efekt, który my możemy mieszkańcy odczuć i zasilenie wód gruntowych, z których też korzystamy. To jest pierwszy projekt w Polsce na terenie lasów państwowych, właśnie z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co jest istotne. Już kończymy go, 3 lata budowaliśmy wspólnie tutaj właśnie w Wielkopolanie. Przyłożyli się do tego leśnicy i też instytucje, bo to też nie tylko leśnicy, bo to sami byśmy nie dali rady, ale też instytucje, które zarządzają środowiskiem w naszym kraju, pozwoliło na to, że te miejsca mokradła, które są kluczowe w skali Europy, możemy właśnie tutaj już podziwiać, bo te efekty chociażby w nadleśnictwie Antonin widać już gołym okiem.
To teraz proszę Państwa sobie wyobraźmy, że jesteśmy na takim mokradle, jest wokół nas trochę przyrody leśnej, no i komary. Komary zaczynają nas gryźć, ale to jest pytanie, czy komary są rzeczywiście przyczyną tego, że mokradła nie są dobrze przez nas postrzegane, no i to, że w takie mokradło można też się zapaść i można z niego nie wyjść. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Takie stereotypy, panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pokutują trochę do dzisiaj, ale rzeczywiście, czy mokradła są niebezpieczne? Może od tego zacznijmy.
Raczej nie są niebezpieczne. Znaczy, może inaczej. Znaczy, większość z nas mokradła źle postrzega, negatywnie. Część tylko patrzy na nie jak na nieużytki, więc generalnie nie odwiedzamy mokradeł i z tego powodu czyli trudno tam o wypadek. Natomiast no, jak sobie ktoś chce krzywdę zrobić, to w zasadzie w domu też sobie zrobi.
I komary. Pytanie, czy to jest tak, że komary po prostu tam lgną, no bo jest wilgoć i potem latają sobie gdzieś tam, gdzie mogą kogoś ugryźć, czy one tam sobie po prostu sobie są?
Generalnie, gdy mówimy o mokradłach, to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsze to to, że mokradła generalnie pojawiają się w takim miejscu, gdzie pojawia się duża ilość wody. Natomiast dopóki to nie jest zbiorniczek wodny, kałuża, zbiornik wodny, w zasadzie nie ma miejsca na rozwój komarów. Komary potrzebują chociażby kałuży do funkcjonowania larwy komarów, więc teoretycznie na bagnach nie powinno być komarów i prawdę mówiąc ja z własnego doświadczenia, a spędziłem naprawdę sporo czasu na torfowiskach, na mokradłach, na którym nie było otwartej przestrzeni wodnej, w zasadzie nie doświadczyłem komarów. To musi być zbiornik wodny, mały, większy, tam larwy komarów mogą sobie spokojnie funkcjonować.
Czyli to jest taka gąbka, która nie ma wody na zewnątrz, tylko w sobie.
Jeżeli woda stoi na torfowisku, takim klasycznym torfowisku, to znaczy, że mamy trochę problem, bo chwilowo może być zalane takie torfowisko, natomiast generalnie nie powinna na takim miejscu stać woda. Torfowce, bo zazwyczaj mówimy o torfowiskach takich torfowych, one lubią taką sytuację lekkiego podmoczenia i z tym sobie najlepiej radzą.
Ostatnio popadało. Mieliśmy bardzo wysoki poziom warty, która przekroczyła 4 metry. No, ostatnio rzadko spotykany widok rozlewisk warty w Poznaniu i oczywiście także na całej jej długości. Mówi się, że te wody gruntowe się bardzo podniosły, że uzupełniliśmy trochę nasze braki wodne. To jest pytanie, panie profesorze, czy także torfowiska mogły się też odtworzyć dzięki tej koniunkturze.
Tu leśnicy wspomnieli o zatrzymywaniu wody i o tym, że w wielu miejscach się pojawiło dużo tej wody. Trochę mieliśmy tak zwanego fuksa, bo rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy zatrzymali tą wodę, a nie byłoby opadów, to nie byłoby po prostu i tak tej wody, bo do pustej, jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tutaj ta akcja odtwarzania mokradeł, ona się zbiegła z tym, że pojawiła się dość duża ilość wody i to na pewno dało efekt, a na dłuższą metę trzeba pomyśleć w ten sposób, że te mokradła, jak gąbki, one przytrzymują tą wodę na dłużej, więc ten krajobraz będzie zdecydowanie dłużej wilgotny. W taki sposób patrzymy na retencję.
No i tak się też zastanawiam, czy ta woda, która w tych mokradłach jest, czy to jest tak, że właśnie, no, jakby długo nie padało, to one i tak wyschną?
Tak, ale proszę pamiętać, że generalnie, gdy nasiąka mokradło, to nasiąka też teren w otoczeniu. Jakby nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na mokradle, ono jest objawem, natomiast tak naprawdę nasiąka gleba wokół. Także rośliny, które są w zasięgu tej nasiągniętej gleby, one mają o wiele bardziej komfortowe warunki do funkcjonowania. I jeszcze jedna rzecz. My de facto, gdy mówimy o okresach suszy, to gdy jest susza katastrofalna, taka jak, nie wiem, w 2019 roku, to jest dramatycznie trudno się obronić. Natomiast generalnie rośliny, szczególnie w okresie mokrym i w okresie ciepłym, one praktycznie starają się przetrwać chociaż jeden dzień dłużej, dwa dni dłużej, bo przychodzi po tym deszcz. I ta retencja taka niewidoczna, mokradłowa, ona właśnie dzięki temu, czy ona jest bardzo skuteczna z tego powodu, bo zbudowanie samego zbiornika robi wrażenie na ludziach, bo ten zbiornik widzą. Natomiast w mokradłach nie widzimy tego, że tam jest 95% tak naprawdę wody. Więc w zasadzie zbiornik czy mokradło, gdy patrzymy na te dwie rzeczy, to w zasadzie nie ma różnicy w zawartości wody. Natomiast gdy mówimy o tym, co się rozchodzi wokół, w glebę, to de facto tak najprawdziwsza retencja, bo chodzi o to, żeby woda parowała przez roślinę, żeby nam nie uciekała w taki sposób, że sobie odparuje w przestrzeń i jesteśmy zadowoleni, tylko żeby parowała nam przez roślinę, a one się bronią w ten sposób przed suszą.
Bo to jest kwestia także dwutlenku węgla, o którym za chwilę porozmawiamy. Natomiast chciałem zapytać, dlaczego zniknęły w ogóle torfowiska, dlaczego te właśnie mokradła zniknęły? Czy to była kwestia planowej działalności człowieka, tak jak, nie wiem, z jeziorem Aralskim Stalin w latach 40. czy 50. wypompowywali wodę, żeby bawełna rosła? Czy u nas też stosowano jakieś zabiegi, żeby tej wody nie zatrzymywać?
Nałożyło się kilka rzeczy. Pierwsza taka podstawowa, i o tym pamiętajmy wszyscy, nałożyło się podejście, zmiana perspektywy człowieka na naturę. Krótko mówiąc, naturę trzeba opanować, ujarzmić i wtedy ona nam będzie służyć, bo w innym przypadku nas zwyczajnie zje i z nas nic nie pozostanie. A druga rzecz, i o tym mało pamiętamy, Polska to był kraj naprawdę bagienny. My mieliśmy całą masę regionów, w których woda zalegała bardzo długo i to oczywiście zbudowało przekonanie, w którym osuszanie oznaczało tworzenie przestrzeni do życia. Ja może przypomnę, że takie wsie umieszczone w wielu miejscach dawnego zaboru pruskiego, nazywane Frydrychowo, proszę sobie spojrzeć na te miejscowości, zobaczycie państwo, że w większości przypadków jest to miejsce osuszonego torfowiska, osuszonego mokradła, bo w czasach króla Fryderyka Pruskiego on generalnie osuszał te rejony i tworzył nowe miejsca osadnicze. To była taka chyba ostatnia fala osadnictwa w Polsce, polegająca na osuszaniu mokradeł. Ta myśl myśl taka agresywna w stosunku do mokradeł, ona przetrwała do lat 80., bo także słusznie miniona epoka miała stosunek do mokradeł jako do miejsca, które trzeba uczynić użytkowym, ale tylko pod względem wykopywania torfu i niszczenia. Natomiast nikt nie postrzegał mokradeł jako takiego ważnego elementu krajobrazu, który między innymi przytrzymuje wodę, bo tu koledzy leśnicy wspomnieli o jeszcze wielu innych funkcjach.
No bo wtedy nie mieliśmy takich efektów jak dzisiaj, takich susz, takich dni z przekroczoną temperaturą maksymalną, takiego deficytu wody, nie w Polsce, w Europie całej. I może teraz dopiero widzimy, że te mokradła to był jeden z elementów tej całej układanki, że nagle nam się sypie to wszystko.
No, krajobraz właśnie tak funkcjonuje, że on jest zbudowany z pewnych elementów, które są czynnikami retencyjnymi, aktywnymi. To jest żywa tkanka, chociaż generalnie nam się wydaje, że krajobraz to wystarczy wylać betonowy chodnik, postawić dom i mamy krajobraz, jeszcze jak ktoś go namaluje, to będziemy mieli obraz antropocenu.
Czy betonowa donica z drzewem.
Betonowa donica z drzewem, którą nazywamy bioróżnorodnością. Natomiast pamiętajmy, że krajobraz on przez dziesiątki milionów lat, a w naszym regionie pewnie przez dziesiątki tysięcy lat, on się kształtuje i on funkcjonuje według pewnych zasad. I takie jednostronne myślenie, odprowadzamy wodę, doprowadza do sytuacji, w której przy pojawieniu się suszy my jesteśmy totalnie bezbronni. Dlatego mokradła to jest taki temat, który w zasadzie też opisuje nasz pewien stosunek do rzeczywistości, uproszczony, krótkoterminowy, który w pewnym sensie daje efekty ekonomiczne, ale gdy dodamy wszystkie skutki, okazuje się, że to nie jest za dobry pomysł.
Mokradła, wcale nie śliski temat. No to rzeczywiście było kiedyś tak, jak czytamy nawet w literaturze, że przy Szyżakach Jagienka ustrzeliła bobra na mokradłach i Zbyszkowi tam, prawda? To ten motyw tego krajobrazu nawet w tym XVIII wieku, XIX, akurat Krzyżacy trochę wcześniej, ale XV wieku dokładnie Krzyżacy, tak. Przewija się i w literaturze nawet nad Niemnem, jak czytamy, no przecież tam ta woda wszędzie była wtedy.
A ja może dodam do tego obraz Jana Matejki, Stańczyk, w którym Stańczyk zamyślony siedzi, bo pękła tak zwana Brama Smoleńska i mało kto wie, że Brama Smoleńska to był taki przesmyk między dwoma dużymi obszarami mokradłowymi i jak się przechodziło Bramą Smoleńską, to już się otwarto miało drogę do całej Rzeczypospolitej. Także mokradło też stanowiły i w zasadzie do dziś stanowią naturalne zabezpieczenia przed ruchami wojsk. Także one nawet służyły nam jako pewna bariera bezpieczeństwa. No, warto też wspomnieć, że wiele miast jest otoczonych różnymi terenami podmokłymi, bo po prostu trudniej się przez coś takiego przedrzeć. Dawne historie, ale w pewnym sensie cały czas z mokradłami w tle.
Jak na Ostrów Tumski w Poznaniu popatrzymy, to tak, że to wszystko wokół była woda, a dzięki temu można było się obronić. 618-654-654. Panie Dawidzie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jak fajnie słyszeć takie zdania, że zaczynamy myśleć o wodzie, ale tak realnie myśleć, bo ja jestem wędkarzem i przykład tu niedaleko kanału Mosińskiego, po prostu ręce nam wszystkim opadły, ludziom, którzy żyją nad wodą. 3 lata temu wziął ktoś, wymyślił, że trzeba tą rzeczkę oczyścić i wyciągnęli żwir, wycięli drzewa, wycięli krzaki, wszystko i przez 2 lata praktycznie tam wody nie było. Wszystko schodziło do warty w sekundę, a wcześniej były doły takie półtora metrowe, ryby w tym żyły, zimorodki miały raj, ten pola łowieckie swoje, z żoną tam często obserwowaliśmy ptactwo. W jeden dzień, no to oczywiście to nie był jeden dzień, ale kataklizmy wjechały i w jedną chwilę zniszczyły
no ekosystem, tak, który powstał. Ale to może wejdę panu w słowo, panie profesorze, to co, nie pogłębiać rzek? Nie.
Nie, to było, dzwoniłem, właśnie, bo nie. To była otulina Parku Narodowego. Aha. Dzwoniłem do parku i usłyszałem, że to w ramach przeciwpowodziowych działań. I wziąłem literaturę całą, przejrzałem. Nie ma w historii zalanego przez kanał Mosiński ani jednego budynku człowieka. Nigdy kanał Mosiński nie wylał. to jest po prostu, no nie wiem co to jest kasa po prostu do wydania była.
Pan poruszył czynnik ekonomiczny. Pan poruszył czynnik ekonomiczny, który, prawdę mówiąc, to też fajna wypowiedź dyrektora regionalnego Krzewiny, bo on powiedział, że ta działalność często jest bardzo tania, że wcale nie musi być droga. Natomiast gdy spojrzymy na przekazy medialne, to ludzie wolą mieć przed sobą duży karton z napisem z dużą ilością pieniędzy. I jest pytanie, kiedy my zapomnimy w końcu o tym, że trzeba zarządzać mądrze i wcale to nie musi być drogo, i zapomnimy o tym, że im więcej wydam, tym jest lepiej. Pan wspomniał o tym oczyszczeniu kanału Mosińskiego. To jest taki przykład klasyczny antropocenu, czyli takiego podejścia człowieka, który powie, zrobię tutaj teraz porządek. W wielu przypadkach natura sama umie zrobić sobie porządek. Wystarczy jej dać czas i co ważne, te rozwiązania często ekologiczne, promokradłowe są po prostu takimi działaniami miękkimi, finezyjnymi. Natomiast jak wiesz, że koparka kopie dziurę, to ani to finezyjne, ani miękkie.
Panie Dawidzie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
I witamy panią Ewę, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. No miło mi słyszeć, fajny program. Proszę pana, rzeczywiście ja dzwonię z Kalisza i rzeczywiście Kalisz kiedyś był budowany na wodzie, bo przecież sąd kaliski był stawiany na palach. I proszę pana, proszę zajrzeć do Kalisza i zobaczyć, co się dzieje z Prosną. Prosna stoi. Ja pamiętam, kiedyś ta Prosna płynęła, ona zarasta i stoi. Że nie wspomnę o zalewie na Szałę, który rzeczywiście ogromny, piękny był. Został tak zanieczyszczony przez okoliczne tam zakłady, że tam strach jest pale włożyć, proszę pana. A co i był ogłoszony na Uniwersytecie Kaliskim konkurs oczyszczenie Szałę. To były ogłoszone nagrody. Nic zrobiło władza poprzednia z tym. Nic, po prostu nic. O czym my mówimy? A jeszcze w ogóle to chciałam zapytać, czy Niemcy też taki program promują u siebie? Czy tylko my w Polsce na życzenie Unii?
To znaczy, mam wrażenie, znaczy nie jestem z bardzo specjalistą od kultury niemieckiej i państwa niemieckiego.
No, ale dobrze by było wiedzieć,
natomiast w Mecklenburgii, Pomorze Przednie, Forpommern, tam już od wielu lat są towarzystwa takie społeczne, miłośników torfowisk, którzy odtwarzają torfowiska chociażby w dolinie rzeki Penne, tej słynnej Penne od V2 i V1. Tam testy na tych mokradłach też robiono, ale tam od wielu lat pracuje się nad tym, żeby mokradła odbudować i to, muszę powiedzieć, robi naprawdę duże wrażenie. Jest to naprawdę napędzane siłą społeczną. Oczywiście przy jakimś delikatnym wspomożeniu funduszy tych federalnych. To jest taki pewien, moim zdaniem, takie podejście, które mi się najbardziej podoba, bo ochrona środowiska, ja zawsze sobie żartuję, że jej się nie da z helikopteru robić. To muszą zrobić ludzie, którzy lubią swoje otoczenie i dobrze mają stosunek do przyrody taki pozytywny.
Ale ja wiem, że Prosna płynęła, stawidła zostały zatrzymane i wie pan co, no tragedia, szkoda, bo ten Kalisz oddychał przy tej rzece.
Tylko,
stara,
że
piękna rzeka,
Warta też niestety nie wygląda już tak jak kiedyś. I po tych miesiącach, kiedy mieliśmy stan ostrzegawczy, w tej chwili Warta już zaczyna mieć 1,5 metra i za chwilę będzie znowu sznurowadło.
Doszliśmy do dwóch rzeczy. Doszliśmy do zmiany klimatu, która absolutnie będzie negatywnie działać na wszystkie rzeki w naszym regionie, bo jest coraz cieplej. I doszliśmy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, albo może wróciliśmy trochę do mokradeł. Pamiętajmy, że woda w rzekach pochodzi z tego, co spływa z powierzchni zlewni. Innymi słowy, im zlewnia bardziej hamuje odpływ wody, tym w tej wodzie w rzece dłużej starczy na więcej.
Pani Ewelina i zaraz pan Michał. Dzień dobry.
Panie... tyle wątków tutaj naraz. Tej pani chciałem powiedzieć, że pracowałem akurat w lasach bawarskich. No i tam na początku lat 90. potężne pieniądze leśnicy przeznaczali na tworzenie tak zwanych biotopów, łącznie z gniazdkami dla zimorodzków i tak dalej, i tak dalej. Dwa. jak była kwestia, jak kiedyś mapa Polski co do nawilgotnienia czy zabagnienia wyglądała, to trzeba by zrobić taką mapę wsi holenderskich, tak mi się wydaje. Czy to byli Holendrzy, czy Prusacy, jakkolwiek i tak dalej, ale to pokazuje, ile wsi w Polsce ta najemna, ci najemni specjaliści osuszali kiedyś, aż doszliśmy do czasów gierkowskich, które sobie przypominam, kiedy meliorowaliśmy, prostowaliśmy wszystkie zakola, meandry i tak dalej,
no,
i tak dalej.
Koniecznie wystarczy sobie przeczytać.
Miał być porządek, przede wszystkim. Porządek, no. Tylko porządek.
I ratowali sytuację rolnicy, którzy nie mogli dotknąć żadnej olchy, które tam rosły i tak dalej. I pozarastały te rowy i dzięki temu trochę się utrzymało. Chwała latom. Chwała nadleśnemu z Antonina, bo ja parę kilometrów od niego w tej chwili tutaj jestem. Rzeczywiście jest sucho, nie da się wszędzie, gdzie kiedyś nawet człowiek nie pomarzył, żeby wjechać samochodem, dzisiaj wszędzie się przejedzie, jest tak sucho. Potrzeba działań, potrzeba każdemu, kto tylko chce dołek wykopać, żeby konserwator przyrody umożliwił wykopać, zatrzymać każdą wodę, która po prostu, żeby ona nie odpływała. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani Michala. I teraz pani Ewelina, się udało chyba, mam nadzieję. Dzień
tak,
dobry.
Udało się. Dzień
no, doskonale, dobry, witamy serdecznie.
Ja chciałam podziękować leśnikom, że myślą i że po prostu tworzą takie rzeczy, które no, mają nam wszystkim pomóc. Ale chciałam tylko jedną rzecz wspomnieć. Ja kilka lat temu pracowałam w takim bardzo dużym gospodarstwie rolnym, który właśnie zajmował się rolnictwem, uprawami i tak dalej. No i się okazuje, że nieszczęsne dopłaty dla rolników, takie wielkoobszarowe, spowodowały na przykład w naszej firmie właśnie zanik takich oczek, ponieważ agencja odliczała wszelkie oczka, zadrzewienia, zakrzaczenia od dopłat tych dla rolników. I mój ówczesny szef podjął decyzję o tym, że trzeba odszukać wszystkie drenarki, które są zbudowane na polach, a to było dosyć duże gospodarstwo, bo tam było ponad 2000 hektarów, więc dosyć spory obszar w Wielkopolsce. No i się okazało, że po prostu specjalnie była nawet koparka zakupiona, były czyszczone te drenarki, rowy wszelkie melioracyjne, żeby właśnie pooczyszczać takie miejsca, żeby powyrywać te drzewa i tak dalej. No i to zostało wykonane, więc szczerze powiem, że znam wielu rolników w naszym obrębie, w naszej okolicy, którzy podobnie robili, żeby po prostu nie mieć pomniejszonych tych dopłat środowiskowych, przepraszam, dopłat rolniczych. Najzwyczajniej w świecie likwidowali takie oczka. No i mamy.
No i dochodzimy do dnia dzisiejszego.
I tak, kiedy mamy dopłaty.
W Zielonym Ładzie są dopłaty do tworzenia różnych terenów
tak,
podmokłych.
Tak. Czy to jest no, ale nie chcemy. Że najpierw zostało to zniszczone. A dopiero później
antropocen w czystej krwi.
Czyli nawet Unia się tu obudziła, tylko nie wiem, czy nie za późno.
Jest pytanie, na ile społeczeństwo, że tak powiem, jest w stanie zaakceptować pewnego rodzaju delikatne cofnięcie się i zostawienie przestrzeni naturze. W Wielkopolsce prędzej czy później będziemy wracać do kwestii wody w środowisku, bo rzeczywiście, gdy się wjeżdża do Wielkopolski z innego regionu kraju, to po prostu jest płaski stół, otwarty, bardzo tak. Dobry do obsługi ciągnikiem, natomiast gdy spojrzymy z perspektywy bilansu wodnego, bezbronne dziecko każdej suszy, co większa susza zawsze, że tak powiem, sprawę sama załatwi i nie będzie się oglądała na rozważania typu mi się opłaca, typu mi się nie opłaca.
Ja myślę, że z terenów górzystych woda szybciej spływa.
Z terenów górzystych szybko spływa, natomiast Poznań, Wielkopolska, pozwoli pani, że też przerwę, to sytuacja, w której mamy jedne z najmniejszych opadów w Polsce, najmniejsze są notowane na Kujawach, u nas są jedne z najmniejszych, a równocześnie, jeżeli się pojawia napływ ciepłego powietrza, szczególnie ten z zachodniej Europy, to trafia do Lubuskiego i do Polski. Ta kombinacja bardzo wysokiej temperatury, nie najwyższej w Polsce, bo najwyższe są okolice Wrocławia, i jednych z najniższych opadów powoduje, że Wielkopolska z wodą powinna się liczyć bardzo, bardzo poważnie. Usuwanie wszelkiej maści retencji, usuwanie drzew, które spowalniają wiejący wiatr, to za każdym razem jest działanie krótkoterminowe, które efekt daje, bo rzeczywiście to mamy kilka metrów kwadratowych więcej produkcji. Natomiast koniec końców bezbronni coraz bardziej względem suszy.
Hrabia Dezydery Chrapowski
no
wiedział.
Również, przez Tak. Również mamy mniej zwierzyny płowej, tak naprawdę, bo zające nie mają gdzie się utrzymywać, tak?
No i dotknęła pani tematu bioróżnorodności. Znowu jakby wracamy do tego, co Unia Europejska proponuje.
Pani Ewelino, bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Alicja się kłania.
Witamy panią
Alicję. Ja chciałabym się spytać, bo tworzą się różne takie koła czy miłośnicy różnych rzek, na przykład Cybiny, i tam jest bardzo dużo, tutaj wokół Antonin, tam Miłostowa jest dużo stawów. Proszę mi powiedzieć, jak się ma do tego prawo wodne, nie wiem, czy dobrze mówię, czy w tych stawach można też kąpać się?
Nie znam odpowiedzi, proszę wybaczyć, nie znam odpowiedzi na pytanie.
W okolicach Antoninka, pamiętam, są te takie małe stawki, na których jak miałem rybki, to podawnie z tatą jeździliśmy.
Natomiast ja może dołożę...
Bym się nie kąpał raczej chyba.
Ja może dołożę coś do tego. Tu mieszkańcy Górczyna dwa lata temu wykazali się wspaniałą inicjatywą i rzekę Górczynkę, która jest generalnie zmielona przez znowu antropopresję na różne sposoby, przekonali Radę Miasta Poznania do tego, żeby tą rzekę Górczynkę troszkę bardziej delikatnie potraktować. Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał. Zresztą pani tu jest jakby, przepraszam, drugim sygnałem, albo może już kolejnym sygnałem tego społecznego podejścia do naszego otoczenia i nie myślenia tylko w kategorii twardego betonu, który musi być wylany wszędzie, gdzie tylko się da, tylko raczej takiego miękkiego, finezyjnego.
Tak, mieszkamy wśród tych stawów, jest ich bardzo dużo i jeżeli ja się zanurzę w takim stawie, chyba nikogo nie skrzywdzę, i więc chciałabym się też dowiedzieć, czy ktoś
jeśli
ma
panią
prawo
nie wciągnie, to myślę, że nie.
Nie będę się wypowiadał, nie wiem. Myślę, że pani na pewno nie skrzywdzi nikogo w stawie, to jest pewne.
Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Miłego dnia.
Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze. Właśnie z mojej strony pochwała dla Lasów Państwowych, że w końcu ktoś zaczął coś robić z melioracją. Wie pan co, ja mam takie pytanie, może będzie pan miał wiedzę w tej kwestii, bo wie pan co, jakiś czas temu mi się obiło o uszy, że jakieś, no przepraszam za określenie, kretyni chcą, wie pan co, zniszczyć całą dolinę Różanego Potoku, że niby tam chcieli jakiś zbiornik budować, a tam jest przecież też ostoja i tak dalej. Czy ma pan jakąś wiedzę może w tym temacie?
Różany Potok w Poznaniu, rozumiem.
Ja szczerze powiedziawszy nie mam takiej wiedzy, natomiast wiem jedno, że...
Bo mnie tam właśnie zmartwiło podczas ostatniego spaceru, że jest mnóstwo jakichś dziwnych kropek i tabliczek poprzebijanych na drzewach.
Znaczy generalnie muszę powiedzieć, że jest taka moda na to, jeszcze raz powiem, na budowanie zbiorników, które mają mieszkańcom wszystkich okolic w Polsce pokazać, że my zatrzymujemy wodę, a ja uważam, że nie w ten sposób myśleć, tylko zacząć od tego, co najważniejsze, mokradeł, bo tam woda cały czas jest, w naturalny sposób przetestowane rozwiązania, wystarczy czasami tanim kosztem podpiętrzyć.
Czyli właśnie...
Dokładnie, tu się właśnie zgodzę z państwem, bo właśnie wokół właśnie tego Różanego Potoku tam jest właśnie mnóstwo mokradeł i teraz jeżeli ktoś rzeczywiście tam będzie chciał wybudować jakiś zbiornik, to nie dość, że zniszczy bardzo wartościowy ekosystem, no to mokradła zostaną osuszone, a dwa, że po prostu no mnóstwo naprawdę ptactwa ma tam kurczę swoje siedliska i to wszystko zostanie zniszczone.
Tu pan poruszył bardzo ciekawy temat, bo ja nie wiem, czy mi się uda to opisać, ale gdy mokradła często rolę tą hamującą, one pełnią w taki sposób, że jak wykopiemy dziurę w mokradle, to woda szybciej odpływa z tego miejsca i wtedy wszystkie tereny powyższe albo w pobliżu mokradła, które wcześniej nie notowały suszy, zaczną notować tą suszę. I odwrócenie tego procesu jest niezwykle trudne, bo by trzeba w zasadzie mokradło zasypać mokradłem. Najczęściej wykopujemy torf, uznajemy, że ten torf jest do niczego niepotrzebny, więc wykorzystujemy go gdzieś na polach. No i w zasadzie kończy się historia mokradła, a gospodarka wodna w tym maleńkim regionie tego mokradła jest bardziej zaburzona niż przed.
No więc
ale widać wodę. I to jest coś, co, przy czym można sobie zdjęcie zrobić.
Dokładnie. I wie pan, tego się właśnie boję, że to kurczę zostanie tam zniszczone, a świetnym dowodem właśnie, wie pan co, na piękne mokradła jest Dolina Rzeki Głuszynki. Ja tam niedaleko, wie pan co, mam działkę. Tam, wie pan co, można spotkać bobry, bażanty, kurczę, dziko żyjące, piękne ryby, naprawdę piękny teren i na szczęście jeszcze nie jest że tak powiem, zbyt zdeformowany, choć niestety już widzę, że tam od tyłu, od strony kamionek, no niestety zabudowania idą coraz bliżej skurczy tego terenu.
Dodajmy, że zabudowania wejdą tam, po czym ludzie po kilku latach się dowiedzą, że będą że jest woda w piwnicy mieli do wszystkich pretensji.
Nie, tam na szczęście jest baza F-16, więc może tak nie do końca.
Że zbombardują.
Nie, że hałas jest jednak troszkę i nie każdy tam będzie chciał mieszkać. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. To jest bardzo ciekawe, co wszystko dzisiaj, proszę Państwa, tutaj nam się w audycji pojawiło i nagle patrzę zegarek, jest za 10 minut 13, przeleciało błyskawicznie tak naprawdę. Panie profesorze, chciałbym, żeby jeszcze jedną kwestię poruszyć w tej audycji, bo mówimy o mokradłach, mówimy o tej retencji wody, a z drugiej strony dane, które od początku roku pojawiają się, co chwilę widzę na przykład na Twitterze, na X-ie, to się teraz nazywa, że dobowa temperatura średnia została po raz kolejny przekroczona, rekord. Mamy dzisiaj 10 kwietnia, a mamy 16, tak, dni?
16 rekordowo ciepłych dni od początku roku, ale to dla, powiedzmy, to jest taka informacja, którą można znaleźć w internecie, ale raczej to jest, bym chciał, pewna informacja statystyczna, ale spójrzmy za okno i kwitną bzy. Normalnie kwitną w maju. Jesteśmy miesiąc do przodu. Spojrzymy na jakiekolwiek inne gatunki i zobaczymy, że wszystko w zasadzie już bardzo mocno ruszyło.
Trzy dni z temperaturą 26 stopni, no to trudno, żeby przyroda czekała i mówiła, a może jeszcze będzie zimno.
Trzy rekordowo ciepłe dni. Od razu też trzeba powiedzieć. Rekordowe od 70 paru lat. Nie mieliśmy tak ciepłych dni. I to z małą przerwą, bo pamiętamy też 1 kwietnia, 31 i 30 sierpnia, przepraszam, i 31 i 30 marca były także rekordowy.
No,
napływ absolutnie afrykańskiego powietrza, zmiana klimatu.
Ale to jak to się ma, panie profesorze, że na przykład w Norwegii była chyba zima naprawdę od dziesięcioleci, no takiej zimy tam nie było. Oslo cały czas prawie że w śniegu. Tydzień temu spadło 20 centymetrów śniegu w Oslo.
Ten tydzień
kiedy
temu
u nas było tak gorąco.
Właśnie, bo to pamiętajmy, że wdarła się gorąca i wilgotna, dość wilgotna masa powietrza i w Norwegii, ale też w Szwecji, tam doszło do zderzenia tych zimnych mas z tymi ciepłymi. Stąd te potężne opady śniegu. Ona próbowała, ta masa zimnego powietrza, wedrzeć się do Polski, to mówiąc, tak bym powiedział wprost, nie dało rady, utrzymało się znowu upalny czas. Prawdę mówiąc, ja czekam na ochłodzenie. To, co dziś widzimy za oknem, to jeszcze nie jest ochłodzenie, bo póki co dzisiaj statystyka jest taka, że naprawdę to już nie jest, że tak powiem, jakaś taka anomalia, tylko na razie to wygląda tak, że mamy 3,7 stopnia Celsjusza wyższą temperaturę niż normalnie przez ostatnie 30 lat.
Średnią przez wybrany czas, bo to nie chodzi,
od 1 stycznia.
Że tak, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że to się mierzymy dzisiaj, że jest nagle 3,7 stopnia więcej i to się nic nie stanie tak naprawdę. Natomiast to jest średnia temperatura ze 100 dni.
Tak, od 1 stycznia mamy 3,7.
To pierwszy dzień roku, więc to już...
Więc już chodzi w drugi kwartał, a my wciąż mamy tak wysoko, tak mocno zawyżoną temperaturę, że naprawdę jeszcze troszkę i spokojnie będziemy mieli rekord 2024 jako najcieplejszy rok w historii pomiarów. Mam nadzieję, że napłynie chłodne powietrze. To nie jest może dobra wiadomość dla ludzi i troszkę nam się to wszystko unormuje. Będzie normalniej.
To znaczy tak, na przyszły tydzień synoptycy przewidują takie temperatury maksymalne w okolicach 10, nawet 11.
Czyli normę, a my potrzebujemy chłodu.
To taka powinna być norma na początek kwietnia?
To jest mniej więcej takie
10-15, myślę.
To jest mniej więcej taka wartość, którą byśmy uznali za w miarę normalną, a my potrzebujemy chłodu, żeby nam, przepraszam, statystyki lepiej wyszły, bo na razie statystyki są dramatycznie wysokie i rośliny to zauważyły, potrafią uruchomiły wegetację miesiąc wcześniej, a rolnicy mają doświadczenie, bo rzepak nam zakwitł. Też pewnie mu się miesiąc wcześniej to zdarzyło, a co ważne, pojawiła się cała masa różnych szkodników, bo jest ciepło i rolnicy mają problem z tym. Nagle się okazuje, że muszą walczyć z kilkoma szkodnikami naraz. Czekamy, co się stanie w lesie. Na razie lasy nasycone mocno wodą, więc nie ma obawy przed jakimiś zagrożeniami, chociażby pożarowymi.
Twórzmy mokradła, proszę Państwa. Może nie w okolicy swojego domu zupełnie bliskiej.
Aczkolwiek takiej, może zaczniemy od tego, że lutmy mokradła, a później zaczniemy, a później odkryjemy, że one są przydatne i pod naszym domem też mogą być.
Zamiast trampoliny można mokradło sobie takie zrobić i skakać. Na przykład. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy. Dziękuję panie profesorze
za
niezwykle ciekawą, jak zwykle, rozmowę. Państwu dziękuję za świetne pytania, bo tutaj rzeczywiście także poruszyli państwo tak swoim okiem, widząc w waszej okolicy ten problem. No i zapraszamy. Myślę, że ten temat, powiem, niestety będzie chyba coraz częściej wracał, bo rzeczywiście dynamika zmian klimatu jest coraz większa. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.